Witam serdecznie wszystkich w dzisiejszym sobotnim dniu. Mam nadzieję, że przeżyjemy wspólnie wspaniałe chwile, które Pan przeznaczył na ten czas. Mamy parę osób, które mówią po angielsku. Can you translate them? Thank you very much. Kochani, praktycznie to chciałbym Wam przekazać przede wszystkim sprawozdanie z tego, co się działo podczas ostatniej naszej wyprawy do Polski. Ale żeby to zilustrować, żeby powiedzieć nie tylko to, chciałbym, żebyście posłuchali pewnej historii, która miała miejsce, prawda, w Stanach Zjednoczonych, kiedy to po wielu latach misji w Indiach i w Afryce pewien pastor, ewangelista powracał do Stanów. Były to czasy, kiedy, wiecie, kiedy podróżowano statkami. Nie samolotami jak dzisiaj, kiedy bardzo krótki czas i przemieszczamy się z kontynentu na kontynent. Ten pastor poświęcił całe życie swoje na misji, kiedy wracał do domu, prawda, z swoją żoną. Byli oboje już w starszym wieku i zastanawiał się nad tym, jak to będzie, jak oni wrócą do Stanów. I kiedy tak przybliżali się coraz bliżej tego, prawda, portu w Nowym Jorku, wiecie, zauważył, że na brzegu jakiś ruch się tam, prawda, stworzył. Więc on postanowił, że no co to może być? Zaczął zastanawiać się, co to może być. I tak ten, prawda, statek coraz bardziej się zbliżał do portu. Zauważył, że rozkładany jest tam, wiecie, dywan czerwony. A następnie orkiestra się ustawiała na brzegu. I on zastanawiał się, czy to aby coś nie ma wspólnego z nim. Czy to naprawdę szykują mu takie powitania, bracia? Więc on nie mógł się znaleźć z miejsca, wiecie. Co będzie, jak on dotrze do tego portu? I kiedy tak zbliżał się coraz bliżej i bliżej, to okazało się w ostatnim momencie, że obwieszczono, że na statku podróżuje prezydent Stanów Zjednoczonych. I to nie dla niego jest ta, prawda, przygotowane te powitanie, ale dla właśnie tego właśnie prezydenta. I kiedy ten statek dopłynął do brzegu, kiedy prezydent wyszedł, kiedy wszyscy opuścili statek, pozwolono im również wysadzić się na brzeg. I wtedy ten pastor wrócił do domu swojego, znaczy właściwie nie do domu, do hotelu, bo daleko jeszcze miał do domu, przyjechali do hotelu, do tego pomieszczenia, gdzie tam mieli zostać jedną noc. I zaczął chodzić po tym pokoju i zaczął zastanawiać się, dlaczego nikt jego nie powitał. Dlaczego zapomniano o nim w ogóle? Dlaczego w ogóle nikt nie wyszedł z oficjałów, prawda, na brzeg, po prostu, żeby go powitać. A wtedy jego żona mówi, wiesz co, mówi, George, idź do pokoju, porozmawiaj z Panem Bogiem. A on mówi, dobrze, pójdę. Poszedł do pokoju swojego i długo go nie było. Po jakimś czasie wyszedł, prawda, z tego pomieszczenia, z tego pokoju i mówi, wiesz, kochana, już wiem. Pan mi coś powiedział. Pan mi powiedział, dlaczego tak się dzieje. I mówi, wtedy otworzył Pismo Święte na objawienie tego Jana, 21 rozdział i to, cośmy słyszeli przed chwilą, co brat czytał, zaczął czytać i widziałem 21 rozdział objawienia tego Jana od 1 do 5 wiersza, właściwie do 8. Słowa tam są takie. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, Nowy Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, i skalanych, i zabójców, i szateczników, czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. A ona mówi wtedy do niego, jego żona mówi, no i co? No, nie rozumiesz? Przecież my nie wróciliśmy do domu. Myśmy wrócili do Stanów Zjednoczonych, a nie do domu. Kiedy wrócimy do domu, to będzie nowa ziemia, nowe niebo i tych rzeczy, które są obecne na ziemi, nie będzie. Tam nas Pan nas przywita, dopiero tam będzie dom. Dlatego, że w Ewangelii Jana, 14 rozdział, Chrystus Pan powiedział do swoich uczni, idę, aby was przygotować miejsce, a kiedy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę i wezmę was do siebie, żebyście tam, gdzie my, ja i wy byli. Wtedy on powiedział, kochana, mówi, nie musimy się martwić, że nas nikt nie przywitał, nie musimy się martwić, że nam nikt nie dziękował. Wystarczy, że Bóg o tym wie. Kochani, dlaczego to mówię? Wiecie, często słyszę takie głosy. A po co wy to robicie? A po co wy tam jedziecie? A po co wy to, a po co wy tamto? Wiecie, można dużo byłoby odpowiadać, po co i dlaczego. My moglibyśmy zadać też pytanie Chrystusowi Panu, dlaczego uczynił dla nas to, co uczynił? Kiedy studiowaliśmy dzisiaj rozszerzoną lekcję, prawda, szkoły sobotniej, zastanawiamy się, dlaczego uczynił i dokonał tego, czego dokonał dla naszego zbawienia. A dokonał ogromnych rzeczy, o których my sobie nie potrafimy nawet, prawda, wyobrazić. Wiecie, kiedy rozważamy na temat, prawda, wdzięczności albo motywacji, dlaczego to robimy lub owo, zastanawiamy się nad zasadą taką, która istnieje w naszym, że tak powiem, może nie w postępowaniu, ale co jest efektem tego właśnie zachowania. Kiedy oglądałem swego czasu na 3IBM wiadomości, przeważnie w piątek, jest sprawozdanie pastora Cartera, który pokazuje, co się działo w przeszłości w jego życiu. Okazuje się, że pastor Carter poświęcił 50 lat pracy jako ewangelista, jako pastor służenia Słowem Bożym na całym świecie. Tylko 40 razy był w Rosji i na Ukrainie. Wiecie, i swego czasu, w pewnym momencie, tam jednym z pierwszych razy, kiedy był, prawda, w Rosji, jedna siostra nasza, która została siostrą, przyszła, aby posłuchać języka angielskiego. Kiedy przyszła posłuchać tego angielskiego, apostolstwo ją tak uchwyciło, że została. I dzisiaj, po 30 latach, ta siostra jest dyrektorem, troszkę niżej, wolniej mam mówić, tak. Okej, dziękuję bardzo. Ta siostra została dyrektorem 3IBM na Rosję i Ukrainę. Kochani, dzisiaj pastor Carter nie musi jeździć do Rosji, dlatego że w tej chwili zasięg stacji 3IBM w Rosji i Ukrainie jest 100 stacji telewizyjnych, które są rozmieszczone w różnych punktach, prawda, w Rosji. Dzisiaj praca pastora Cartera przebiega w niesamowity sposób, dlatego że jest potężna centrala, która po prostu głosi Ewangelię na cały obszar Rosji i Ukrainy. I ta siostra, która przyjechała, aby posłuchać Słowa Bożego, tylko nauczyć się angielskiego, została jedną z, że tak powiem, takich kluczowych postaci życia chrześcijaństwa i głoszenia Ewangelii w Rosji. Kiedy mówimy na temat pastora Cartera, w zeszłym roku pastor Carter był na Nowej Gwinei. I wtedy zgromadziło się tam jednego razu, nie tylko raz, ale przez całe 2 tygodnie, miał tą misję swoją, około 130 tysięcy ludzi, aby słuchać jego Słowa Bożego. Pastor Carter wybiera się znowu w tym roku w to samo miejsce. W zeszłym roku również był na Wyspach Salomona, gdzie było uczestnikami 60 tysięcy ludzi. Wiecie, to są tłumy, to są ludzie, które my sobie sami nie potrafimy wyobrazić. Kiedy pastor Carter zaapelował, żeby wyszli do przodu ci, którzy chcą być ochrzczeni, wyszło do przodu 5 tysięcy ludzi. Jak za czasów pięćdziesiątnicy, nieprawdaż? Pytam się, czy wy potraficie sobie wyobrazić radość pastora Cartera, który mówi, tego ja sobie nie potrafię wytłumaczyć, że musiałem czekać dobrych 10 minut, aby ludzie przyszli nie tylko z tego miejsca, w którym było głoszone Ewangelia na jednym stadionie, ale były rozstawione ekrany na drugim stadionie i to trzeba było przyjść tam, te parę minut poświęcić, aby dojść na to miejsce główne, gdzie wyszło 5 tysięcy osób, aby się ochrzcić. Kochani, my nie potrafimy wytłumaczyć tego faktu, że podczas kazania Słowa Bożego na Wyspach Salomona wyszło 2,5 tysiąca ludzi do chrztu. Kochani, my sobie nie wyobrazimy takich rzeczy, kiedy pastor z kolei, pastor Finlay, który był w Moskwie, w tym pałacu, gdzie komunistyczna partia, prawda, przez wiele lat rządziła i sprawowała władzę, tam była głoszona Ewangelia na Kremlu, gdzie 6000 ludzi przychodziło każdego dnia, aby słuchać Słowa Bożego. Robiono to w dwóch fazach, dlatego że nie pomieszczono się za jednym razem, aby po prostu to poselstwo usłyszeli wszyscy. Kochani, my nie potrafimy sobie wyobrazić, kiedy to pastor Finlay został zaproszony do tego tak zwanego słonecznego miasta, gdzie zgromadziło się tysiąc uczonych radzieckich. My mówimy radzieckich, to już nie byli radzieccy, bo już, prawda, komuna, że tak powiem, upadała. Wiecie, kiedy poproszono go, ażeby przemawiał do nich i mówił im o tym, co on reprezentuje. Kiedy pastor się zastanawiał, Finlay, co on ma im powiedzieć, wtedy wiecie, był zaskoczony. Kiedy ci uczeni, wielcy tego świata, którzy sięgają kosmosu, zaglądają w przestrzeń kosmiczną, nie wiadomo jak daleko, zaczęli go pytać, powiedz nam, jak my mamy wierzyć. Co to jest Bóg? Jak to zrobić, żeby uwierzyć? Bo my tego nie mamy. Ty masz coś, co my chcielibyśmy mieć. Kochani, jest to radość tego, który przekazuje to poselstwo, nie do opisania. Kiedy widzimy tłumy ludzi, które reagują na Słowo Boże. I to jest ta zapłata, o której właśnie pytał się właśnie ten pastor, który powrócił do Stanów Zjednoczonych ze swojej podróży. Tego się nie da wymienić na żadne pieniądze, na żadne, prawda, jakieś historie, które związane są z tym zbytowaniem na tej ziemi. Nie wiem, czy pamiętacie pastora Tolhersta, który był tu w Melbourne swego czasu i opowiadał swoje doświadczenie, zresztą tutaj na naszym miejscu też był i kazał, kiedy to w Indiach 30 lat temu przeprowadził pierwszą misję, oczywiście tam później spędził wiele lat jako dyrektor, nauczyciel na naszych uczelniach. Nie tylko zresztą tam, ale we wszelkich rodzaju instytucjach szkolnictwa naszego na świecie. I kiedy przeprowadził tą misję po raz pierwszy w Indiach, ochrzciła się aż jedna osoba. I wiecie, kto to był, ta jedna osoba? To była osoba, która była ze zgrona tego zespołu, który przyjechał, aby głosić Ewangelię w Indiach. Ale kiedy po 30 latach dostał telegram z tej samej miejscowości, do pastora Tolhersta doszedł taki telegram: pastorze Tolhersta, chcę ci poinformować, że została przeprowadzona misja tu w naszym miejscu, w naszym mieście, z udziałem dwóch braci, nie pastorów w ogóle. I zostało ochrzczonych 1540 osób. Wow! Powiedzielibyście, prawda? 1540 osób. To jest suma, nieprawdaż? Co powiecie na to? Amen, prawda? Ale za chwilę przed drugi telegram. Pastorze Tolhersta, przepraszamy, pomyłka. Nie 1540 osób. 15 430 osób. 15 430 osób. Kochani, co to oznacza? Ja chciałbym się poczuć w tych butach pastora Tolhersta, który odebrał tą wiadomość. I on mówi, kochani, kiedy ja kazałem z jednych miejsc, prawda, Słowo Boże, prowadził cykl wykładów ewangelizacyjnych, miał 4 zawały serca, o których żona nawet nie wiedziała. Przy czwartym dopiero się przyznał, bo już nie mógł wytrzymać i odwieziono go do szpitala, aby go podreperować. Dzisiaj ten brat ma prawie 90 lat, ale on dalej służy i dalej każe. Wiecie, kiedy słuchałem jednego dnia na 3IBM sprawozdania, co się dzieje wokół świata, to okazało się, że bracia z Wietnamu chcieli, żeby u nich przeprowadzona została misja albo jakoś dotarła Ewangelia do Wietnamu. No i co? Więc postanowili, że będą nadawać program z Guamy, z tej wyspy Guam, wiecie, bo tam mamy zasięg, który idzie na całą Azję, Pacyfik, wszystkie te rejony świata. Bracia z Ameryki pomogli sponsorować to, aby tłumaczyć, prawda, poselstwo na wietnamski język i wysyłać poselstwo drogą radiową właśnie na te wyspy. I kochani, zastanawiano się, czy w ogóle to ma sens, czy ta Ewangelia dociera tam. Ale po jakimś czasie okazało się, że coś się dzieje. Co się dzieje? Mianowicie przyszły listy. Okazało się, że jeden z braci pisze, że jest tam jeden brat, który był pastorem w innej denominacji, który miał 4 braci. A więc 5 braci było. I ten brat zaczął słuchać tej naszej audycji i zaczął mówić, co ci adwentyści opowiadają. Jaka sobota? Przecież to już dawno nie jest, nie obowiązuje. To powinno powiedzieć, o czym oni tu mówią? Ja im udowodnię, że sobota to jest przeżytek. Że to się w ogóle już nie liczy. Chrystus to przebił do krzyża. Mnie żadne nasze przepisy nie obowiązują. I kiedy zaczął się wgłębiać w Słowo Boże, zaczął czytać, tak zaczął dochodzić do wniosku, że niestety, ale prawda o sobocie jest żywa, że ona dalej obowiązuje, że przykazania Boże to są przykazania Boże, a święta to są te inne święta, o których my dzisiaj studujemy w szkole sobotniej, które obowiązywały do pewnego czasu. Wiecie, i on zaczął głosić to w swoim kościele. Kiedy zaczął głosić w swoim kościele, tak jego bracia zawezwali i mówi: słuchaj, kochany, co ty uczysz? Co ty uczysz? To nie jest nasza prawda, a my świętujemy niedzielę. Ale mówi, ale zaraz, chwileczkę, Słowo Boże mówi tak. Słuchaj, jeśli ty chcesz uczyć takie słowa, to ty nie możesz być naszym pastorem. Albo przestaniesz, albo my cię wyrzucimy. No i niestety, ale go wyrzucili. Wyrzucili go, kochani, z tego swojego wyznania i on dalej kazał to, co kazał. Napisano list ostrzegający przed nim w całej denominacji. Ale on dalej kazał. Kochani, dzisiaj w Wietnamie na wskutek jego poselstwa jest ponad 15 tysięcy adwentystów. Z tego to są dane z jeszcze co najmniej sprzed roku. My dzisiaj nie wiemy, ile jest tych braci i sióstr. Tylko w tym rejonie, w którym on był pastorem, 15 tysięcy adwentystów jest, dlatego że on postanowił zmienić swój pogląd na wskutek Słowa Bożego. Na wskutek głoszenia przez radio z wyspy Guam. Na wskutek, że pewni bracia postanowili, że trzeba coś uczynić, żeby tam Ewangelia dostała się do ich domu, skąd oni pochodzą. Jest to niesamowite, kochanie, kiedy my czytamy takie sprawozdania, kiedy misjonarze, kiedy ludzie poświęcają swój czas, pieniądze, umiejętności, aby dotrzeć do swoich braci, którzy są gdzieś tam. Kiedy mówimy, kochanie, o Polsce, kiedy dotykamy bliżej nas, naszych, że tak powiem, korzeni, to powiem wam tak, kochani, myśmy byli z pastorem Symem już 6 razy w Polsce. I każdego razu mamy coraz więcej pracy. I coraz bardziej jesteśmy zajęci. I to nie już jedno jest miejsce, ale jest 2-3 w tym samym czasie. Oczywiście jest to wytężony czas pracy. Powiem wam tak, nasz dzień pracy w Gdyni rozpoczynał się o 6-5 rano. Wstawaliśmy o 5 rano, nabożeństwo poranne, śniadanie i już o 7 godzinie byliśmy w drodze do Sztumu, do więzienia jednego z najbardziej ciężkich więzień w Polsce. Są jeszcze inne więzienia w Polsce. Dowiedziałem się od naczelnika więzienia, kiedy byliśmy tam, prawda, że jest takiego typu więzień jak w Sztumie, w tym rejonie 9. I my, on nam powiedział, że my jesteśmy zaproszeni, aby odwiedzić poszczególne te więzienia. Ja mówię, no wow, to jest wezwanie, kochany, ale jak to zrobić? Anyway, w każdym razie wracaliśmy, przyjeżdżaliśmy do więzienia tam na 8:30. Byliśmy tam od 9 godziny, wiecie, zanim weszliśmy, było, wiecie, tak jak na lotnisku, prześwietlanie, wiecie, sprawdzanie i wszystkie wypróżnienie kieszeń z czegokolwiek. Przeciętnie, wiecie, w takim więzieniu macie godzinę czasu, aby być tam, prawda, z tymi więźniami. Myśmy mieli przywilej być 2,5 godziny z tymi więźniami. To była jedna z rzeczy, która była nietypowa. Mieliśmy zarezerwowaną salę, ale sala była na 300 osób. Ale warunkiem uczestnictwa w tych wykładach była dobrowolna chęć bycia na tych wykładach. Wiecie, ile jest więźniów w tym więzieniu? Około 2000 więźniów. A wiecie, ile osób było na naszych spotkaniach? Ile przychodziło? 11. To wam może powiedzieć, jakie jest zainteresowanie, jakie jest pragnienie, jaka jest dobra wola ludzi, którzy chcą słuchać tego Słowa Bożego. I kiedy żeśmy tam kończyli spotkanie o godzinie 12, wracaliśmy z portem do Gdyni na około godzinę 2:00 do 3:00, mieliśmy lunch, prawda, w pięknej takim barze, prawda, wegetariańskim, wiecie, a później 2 godziny przerwy, przygotowanie do wykładu i wykład o godzinie 7:00 publicznie w centrum Gdyni, w Domu Rzemiosła. Dzień nasz się kończył w 10:30 wieczorem. I tak było przez 9 dni, kochani. Ale kochani, nic nie odda tego wysiłku za radość, którą przeżywaliśmy nie tylko na wykładach w Gdyni publicznych, ale również w więzieniu. Ktoś powiedział takie słowa, wiecie, więźniowie siedzą, bo źle robili, dlatego zostali ukarani. Wiecie, i prawda jest taka, że oni wiedzą, że są winni. Tam nie ma niewinnych. Tam są mordercy, tam są złodzieje, tam są płatni mordercy, tam są naprawdę wielcy przestępcy i to nie jednorazowie, ale w tych więzieniu, w którym myśmy byli, to są skazani, którzy są recydywiści tak zwani. Wiecie, co znaczy recydywista? To jest ten, który popełnił wielokrotnie przestępstwo. Już dla takiego nie ma, wiecie, że tak powiem, wiesz, miłosierdzia. Oni są ukarani za to, co kiedyś było i za to, co nowe nastąpiło. Zbierają wszystkie te kary i dokładają i oni tam są, że tak powiem, siedzą. Kochani, ale to, co dzieje się z niektórymi z nich, jest nie do opisania, kochani. Kiedy na zakończenie naszych wykładów dano nam właśnie taki plakacik. Wiecie, to powiecie być, no cóż takiego, zwykły plakacik. Ale kiedy ja wam przeczytam, co jest tutaj zadedykowane, to tylko jedno z nich, powiedzmy, czy dwa, kilka z nich, powiem wam tak. Na pamiątkę wspólnych spotkań z Chrystusem, Jego Słowem, Zygmuntowi, Artur Okraj. To jest człowiek, który siedzi 12 lat więzienia. Tu jest cytat Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, od 3 do 12 wiersza. Kochani, co tam jest zawarte w tych tekstach? Pamiętacie? Błogosławieni cisi, błogosławieni pokornego serca, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni. To jest kazanie z góry błogosławieństw, kochani. A następny tekst jest zapisany 1 Korynt 13, od 1 do 13. Co tam jest zapisane, kochani? Gdybyś mówił językami anielskimi i zdobył cały świat, a miłości byś nie miał, jesteś jak cymbał brzmiący. Kochani, to mówią mordercy, to mówią bandyci, którzy, prawda, zasłużyli na karę i oni doskonale sobie zdają sprawę z tego. Wiecie, z nimi mówić do nich i opowiadać im, że oni są winni, nie macie powodu. Absolutnie nie macie podstaw. Bo oni doskonale zdają sprawę z tego, że oni są winni. Ale oni również zdają sobie sprawę z tego, że coś się stało w ich życiu. Kiedy cytuję ci psalm 23 od 1 do 6 wiersza, co tam jest napisane? Pan jest pasterzem moim. Niczego, na niczym mi nie zejdzie. Na niwy zielone postawię, nad wody w spokojne prowadzi mnie. Duszę moją posila, pokrzepia mnie. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Chociażbym szedł ciemną doliną śmierci, zła się nie ulęknę. Kochani, powiem wam szczerze, że kiedy oni odchodzili z naszego spotkania, płacząc, szli do swojej celi, aby być samemu tam. Ale już nie samemu, ale być z Chrystusem. I to jest niesamowite, kiedy widzieliśmy te twarze rozświecone tą radością poznania Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia za rok. Dziękuję za Słowo Boże, pisze Robert. Ten, który pisze w swoim liście, kochani, takie słowa. Ja już cytowałem ten list w zeszłym tygodniu, częściowo, wiecie. Ale ja niektóre rzeczy powtórzę dla tych, którzy nie słyszeli. On pisze w ten sposób. Zdecydowałem przyjąć chrzest. Chcę być członkiem mojego kościoła, bo ja już się za niego uważam. Człowiek, który siedzi wiele lat w więzieniu i być może jeszcze wiele lat będzie siedział. Nie wiem, ile on lat siedzi w więzieniu, wiecie. Jak długo będzie siedział jeszcze. Wiele lat. Ale on czuje się członkiem, on czuje się twoim bratem, twoją siostrą. Kochani, ty jesteś jego siostrą, kochani. Wiecie, takie doświadczenie, kiedy cię uściska morderca i się obawiacie, żeby cię nie udusił, bo tak możecie sobie wyobrazić sobie to, to jest inne doświadczenie, kiedy my się witamy w kościele i mówimy, bracie, jak cię miło spotkać dzisiaj. I patrzymy się w drugą stronę. Kochani, to nie są takie uściski. Brat, który jest inicjatorem całego tego prawda, ruchu, który jest właśnie w tym więzieniu, jest byłym płatnym mordercą. I on mi powiedział tak, mówi, wiesz, mówi, kiedy przechodzę korytarzem, wielu z nich wie, kim byłem i idą obok mnie bardzo zdystansowani, bo nie wiedzą, czy zaraz dostaną w głowę czymś ode mnie. Dalej się mnie boją. Ale ja jestem innym człowiekiem. Kiedy byście go widzieli, kiedy być może zobaczymy na chwilę na ekranie, może bracie Czarku, jeśli bym mógł puścić ten slajd pierwszy, to zobaczylibyście ludzi, którzy prawdę są przemienieni od wewnątrz, kompletnie inni. Ja chciałem wam zacytować, kochani, list brata brata Artura Stupeckiego, czy można prosić się Cezary, abyś puścił to? Ja, słuchajcie, nie przeczytam wam całego tego listu, ale chcę wam przeczytać urywki tego, o czym on tu mówi. I pisze on w taki sposób. 28, 9, 13 roku podczas dni ewangelizacyjnych publicznie zawarłem przymierze z Panem Jezusem. Zostałem ochrzczony biblijnym chrztem poprzez zanurzenie. Publicznie wyznałem swoją wiarę. Zanim zanurzenia dokonał pastor Braga Samuel, brat z Australii. Uroczystość, to jestem w środku, kochani. A ten z boku to jest właśnie Marek, który jest właśnie byłym właśnie płatnym mordercą. On, ten z prawej strony, z mojej prawej strony, waszej z prawej strony, wiecie, on tam będzie siedział do końca swojego życia. I on zapoznał, prawda, tego w środku, brata Artura, z Ewangelią. I pisze tak. Pastor Samuel Braga dokonał zanurzenia. Uroczystość chrztu była dla mnie najważniejszym dniem w życiu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że moi rodzice mogli przyjechać wraz z moją siostrą i być przy mnie w tym wspaniałym, cudownym przymierzu z Panem Jezusem. Drodzy przyjaciele, chciałbym, abyście wiedzieli, że jesteście wspaniałymi Bożymi dziećmi. Samuelu, Twoje kazania są nie... zapomniane. Sposób, w jaki Duch Święty kieruje Twoim umysłem, sprawia, że porusza niejedno ludzkie serce. Marku, natomiast Twój śpiew, jakże szczere pieśni śpiewasz, śpiewając, oddajesz chwałę Panu całym swoim ciałem. Śpiewasz z miłością do Pana Jezusa. I to jest najbardziej widoczne. Zygmuncie, potrafisz pięknie grać na gitarze, śpiewać na chwałę Panu w Twojej obecności, sprawia, że w żaden sposób nie można Ci odmówić śpiewów razem z Tobą. Sprawia, że śpiew przy Twoim boku staje się najpiękniejszym na świecie. Nawet gdy człowiek uważa, że nie umie śpiewać. Drodzy przyjaciele, codziennie dziękuję Panu, że postawił Was na mojej drodze, że mogłem Was poznać i rozmawiać o Panu Jezusie i o tym, co nasz Pan dla nas zrobił. Pragnę i bardzo proszę Pana o to, aby mógł jeszcze raz z Wami się zobaczyć w przyszłym roku. Łaska Pana Jezusa niech będzie z Wami, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie. Amen. Artur Stupecki. Kochani, tak byście czytali list apostoła Pawła. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami, bracia i siostry. To pisze morderca. Kochani, to jest jeden z morderców. On wie, że on winny jest. Ale jego wyznanie wiary, kochani, jest coś niesamowitego. Wiecie, to, co on tu pisze w tym liście, pozwólcie, że wam przeczytam jeszcze coś z tego urywku, z tego listu. Pisze niesamowicie, dlatego że to oświadczenie, te wyznanie wiary, to, co on dzisiaj przeżywa, to, kim on dzisiaj jest, to jest, wiecie, radością nie tylko dla niego, ale radością dla tego brata, który obok niego stoi. Współwięźnia, a także dla tych, którzy obcują dzisiaj z nim. Dlatego, że jego mama, jego ojciec, jego siostra mówią, Artur dzisiaj jest innym człowiekiem. To nie jest mistyfikacja, to nie jest jakaś podróbka, dlatego, że on siedzi w więzieniu i chce wyjść, to on będzie tak się zachowywał. Nie, kochani, on tam jeszcze spędzi 12,5 lat, dlatego, że 12,5 roku już spędził do tej pory. 25 lat więzienia dostał za ten czyn, kochani. A wiecie, co on pisze? Pisze tak. Najbardziej poruszył wykład mnie na temat, który Samuel mówił na temat Pana Jezusa i o tym, jak On, sam Bóg, zszedł na ziemię po to, by uratować swoją ukochaną istotę ludzką, całą ludzkość. Sposób, w jaki Duch Święty za pośrednictwem Samuela przekazał tę prawdę, poruszył mnie dogłębnie. Zobaczyłem śmierć Pana Jezusa od chwili pojmania Go jeszcze Jego przez oprawców. Od chwili śmierci, do chwili śmierci na Golgocie. Słuchając tego, poczułem się, jakbym tam był w tym czasie, kiedy Pan Jezus dokonywał najwspanialszego czynu, jaki kiedykolwiek został uczyniony dla innego człowieka. Pan oddał swoje życie za Ciebie, za mnie i za wszystkich ludzi. Akt największego poświęcenia i miłości, której prawdopodobnie nigdy nie zrozumie. Drogi przyjacielu, pragnę Ci dziś powiedzieć, że patrzenie na to wszystko, co Pan Jezus zrobił dla nas ludzi, dziś jest dla mnie trudne do zrozumienia. Tym bardziej, że czasy, w których żył i głosił Ewangelię, Pan Jezus były wyjątkowo okrutne. Ludzie, którzy byli skazani na śmierć, umierali w wielkich bólach i mękach, cierpieniu nie do opisania. Pan Jezus od chwili wydania go w ręce rzymskich oprawców znosił już tylko ból i okrutne cierpienie. Żołnierze, szydząc głośno, szydzili z Pana Jezusa, bili go różnymi narzędziami, biczowali Pana. Ciało Pana Jezusa było jedną wielką krwawą raną. Krew wypływała z każdej części ciała. Korona cierniowa powodowała także ogromny ból, która w skronie wchodziła i powodowała rany. Pan Jezus w takim stanie, tak potwornie umęczony, szedł dobrowolnie na miejsce, gdzie zostanie zamordowany. Czy wiecie i czujecie, czy wiesz i czujesz, drogi przyjacielu, tę okrutną drogę mocno zakrwawionego Pana Jezusa, który z trudem stawia każdy kolejny krok i idzie w stronę miejsca, gdzie za chwilę zostanie przybity do krzyża, krzyża, którego niesie na własnych, jakże obolałych plecach. Ogromne gwoździe, które powoli przebijały ręce i nogi Pana Jezusa. Czy potrafisz zauważyć ten ogromny ból na twarzy Pana Jezusa? Te niewyobrażalne cierpienie, powolne konanie na krzyżu i najokrutniejszego narzędzia, jakie kiedykolwiek wymyślił człowiek, narzędzia tortur. Tak właśnie wyglądała śmierć Pana Jezusa. Śmierć za Jego ukochanego, za Jego ukochaną ludzkość. Tłum, który zbiegł się na ten akt, szydząc z Pana, opluwając Go, pragnął tylko jednego, śmierci Pana Jezusa. Dziś, Panie, choć może zabrzmi to paradoksalnie, pragnę z całego serca podziękować Ci za Twój doskonały plan zbawienia. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że dobrowolnie postanowiłeś oddać swoje życie w tak okrutny sposób. Już zawsze, gdy tylko będę mówił, będziesz słyszał o Twojej śmierci. Będę miał przed oczyma wyżej wymieniony obraz okrutnej śmierci, to przez co musiałeś, Panie, przejść, zanim umarłeś. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dziś mogę cieszyć się z Twojej miłości. Pragnę, Panie, służyć Ci do końca mojego życia. Proszę, bądź przy mnie już zawsze, prowadź mnie do życia wiecznego. Nałóż mnie Twojej miłości. Zmień mój charakter w taki sposób, aby stało się jak najbardziej podobny do Ciebie. Nie wypuszczaj mnie z Twoich objęć, mój Zbawicielu. Moje życie należy do Ciebie, mój Panie. Dziękuję, że wyrwałeś mnie z rąk szatana, w których przebywałem. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że przez całe moje życie dotychczasowe szatan tak bardzo opętał mój umysł, że przestałem w jakimś momencie, sam już nie wiem kiedy to się stało, ale przestałem odróżniać dobro od zła. Potrafiłem czynić tylko zło, mniejsze lub większe, i mój egoizm przekraczał jakiekolwiek ludzkie zrozumienie. Nikt i nic już nie liczyło się dla mnie, liczyły się tylko ja i moje chore życie. A za tym wszystkim stał szatan, upadły anioł, który chce zniszczyć każdą istotę ludzką. Panie, tak bardzo Ci dziękuję za Twój wspaniały czyn. Niczym sobie nie zasłużyłem na to, a Ty jednak wziąłeś mnie w swoje ramiona i uratowałeś od wiecznej śmierci. Pragnę, aby moje życie było życiem już tylko dla Ciebie, mój Zbawicielu. Kochani, co byście powiedzieli na takie wyznanie wiary? Wiecie, kochani, przychodzi mi to na myśl niejednokrotnie, że ci więźniowie wiedzą, że są winni. Oni wiedzą, na co zasłużyli i jakiego dobrodziejstwa dostąpili, spotykając Jezusa Chrystusa. A my, rzekomo wolni, jesteśmy zniewoleni tyloma rzeczami, jesteśmy niewolnikami tylu rzeczy, że zbawienie nam się wysmykuje albo przechodzi między palcami wielokrotnie. Jest wielkim smutkiem, kiedy widzimy nasze dzieci, kiedy widzimy nasze rodziny, kiedy widzimy nasze małżeństwa, które rozpadają się, rozchodzą się, odchodzą od Pana i opuszczają nasze zgromadzenie. Jest to niesamowitą tragedią dla Jezusa Chrystusa, który uczynił tak wiele dla naszego zbawienia, widząc obojętność, widząc, prawda, absolutną niechęć do tego, co On uczynił dla nas. On widzi nas tak jak tych braci Żydów, którzy stali pod krzyżem albo przed Piłatem i wołali: ukrzyżuj, 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 żądni krwi. A za chwilę, kiedy nastąpił Dzień Pięćdziesiątnicy, ci sami ludzie pytali się Piotra, co mamy czynić, aby być zbawionymi. Kochani, jest tak jak pisze Słowo Boże, najprzewrotniejsze jest serce człowieka, któż go zbadać może. Kochani, ale to jest tylko jeden list. Ja tu mam jeszcze jeden inny list, którego chciałem tylko częściowo przeczytać, dlatego że ja częściowo go czytałem już zeszłym razem, którym to Tobiasz mówi o swoim, prawda, nawróceniu, o swojej historii. Ale ja chciałem przeczytać tutaj szczególnie jedne słowa, które są bardzo istotne, które radują serce takich właśnie osób jak my. Tych, którzy niosą im Ewangelię, którzy przebywają z nimi, którzy budują się nawzajem razem. I pisze tutaj takie słowa. To, że jestem w więzieniu, to nic nie znaczy. To nie znaczy, że nie mogę być wolny. Ja już jestem wolnym człowiekiem. Moją miłością jest Jezus Chrystus. Tylko On jest tym, którym nigdy nas nie zawiedzie. Nigdy nie chcę od Niego odejść, bo wiem, co tracę. Nawet nie chodzi mi o życie wieczne, ale o miłość, którą nie ma granic. Ja pokochałem każdego człowieka i nieważne, kim on jest i co mi zrobił, dziś dostrzegam i potrafię cieszyć się z przyrody, która mnie otacza. Ludzie, nie traćcie tego wspaniałego, daru Bożego. Ten świat jest tylko życiem doczesnym. Jezus jest życiem wiecznym. Ja już podjąłem decyzję zanurzenia się w wodzie. Nie tylko ja, bo aż 4 osoby wkrótce narodzi się na nowo. Mam do was prośbę. Nigdy nie traćcie wiary, módlcie się, już nigdy nie opuszczajcie Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie, że klamkę, którą macie, znajduje się wewnątrz waszego serca. To do was zależy, od was zależy dla dalsze wasze życie. Ja już mam swój numer 1. Jest nim Bóg, to On was zmieni, że inni będą dziwić się, co się z wami dzieje. Tylko On proponuje wam życie wieczne. Dziękuję Samuelu, Markowi, Zygmuntowi, że byli z nami. Proszę, przyjeżdżajcie, kiedy tylko możecie, bo to, co się tutaj dzieje w naszych sercach, to brak mi słów, które mogę dosłownie to opisać. Niech Bóg wam błogosławi każdego dnia waszej wspaniałej pracy, która ratuje życie ludzkie. Wy siejcie. Słuchajcie, a Jezus jest naszym ogrodnikiem, który was wspaniale pięgnuje. Amen. Pozdrawiam, Tobiasz. Kochani, jest to jak balsam dla serca, dla tych, którzy głoszą Ewangelię. Jest tam jeszcze 4 inne osoby, oprócz tych, które są już 2 ochrzczone w tym więzieniu, które postanowiły ochrzcić się. A ja wierzę, że jest więcej osób, dlatego że kiedy na apel pastora Sama, kto jest gotowy oddać serce Jezusowi, powstali wszyscy. Mało tego, matka i ojciec tego brata, Artura, który jest tam w środku, postanowili się ochrzcić, biorą dzisiaj lekcje biblijne. Siostra, która nie chciała nigdy słyszeć o Słowie Bożym, nie chciała mieć nic wspólnego z Ewangelią. Kiedy byliśmy w Toruniu, zadzwonił prawda, brat Marek, który prawda, prowadził tą sprawę całą w tym więzieniu, który był też byłym więźniem, który przesiedział również tam 14 lat w tym więzieniu. Powiedział mi, słuchaj, mama... Siostra, prawda, właśnie Artura, poprosiła o lekcje biblijne, chce studiować Słowo Boże. Osoba, która nie chciała absolutnie mieć do czynienia z Bogiem. Kochani, jest ogromne wołanie. Wołanie jak Korneliusza, przyjdź i pomóż nam. Pytanie jest takie, czy ty i ja jesteśmy gotowi? Czy to, co ty czynisz, co ty robisz, jest, prawda, masz na agendzie pomagać, wspierać tych, którzy chcą słuchać Słowa Bożego. A że chcą, to nie ma pytania, kochani. Kiedy byliśmy w tym samym czasie w Gdyni, jest tam taka, prawda, jedna nasza przyjaciółka, nazywa się Dominika. Kiedy pierwszy raz ją zobaczyłem w kościele, w Gdyni, pomyślałem sobie, wow, ale nowoczesna dziewczyna, powiem tak. Kiedy mówię o nowoczesnej dziewczynie, to wiecie, mam na myśli odpowiednie uczesanie, odpowiedni wygląd i tak dalej. Ale kiedy miały dni, okazało się, że ta dziewczyna, ta nowoczesna dziewczyna jest uchwycona przez samego Boga. I ona powiedziała nam doświadczenie swoje. Ona każdą lekcję, którą studiowała już wcześniej, prawda, z bratem, z pastorem Igłą, który się nazywa Igła, opiekuje się tym terenem, przekazywała telefonicznie tą lekcję swojej mamie, która pracuje w Hamburgu. I wszystko robiła, żeby ta mama jej przyjechała na spotkania, które my będziemy mieli do Gdyni. Ale mama jej do tej pory była sceptyczką, w ogóle nie wierzyła w Boga. A co ty będziesz mi opowiadała o jakimś tam Bogu? A ty jesteś fanatyczka. Do kogo ty się w ogóle tam zapisałaś? Co z tobą się dzieje? Wiecie, dziewczyna, która ma niesamowicie, że tak powiem, bałagan w swoim życiu w tej chwili, jest w trakcie rozwodu, a żyje już z innym. I teraz mówi, no co, ja muszę coś z tym zrobić. Ja nie potrafię, ja nie mogę dalej tak. I kiedy powiedziała swojemu temu boyfriendowi, temu narzeczonemu, mówi, słuchaj, mówi, musimy coś z tym zrobić. Studiuj Słowo Boże. A on mówi, a ja tam nie będę czytał żadnego Słowa Bożego. Jak chcesz, to sobie czytaj. Jak chcesz, to iść tam. Mówi, ja ci nie zabraniam, ale ty mnie zostaw w spokoju. Kiedy wykłady mijały, ten chłopak pojawił się na naszych wykładach razem z nią. Kiedyśmy byli już prawie, że w połowie, przyjechała jej mama. I kiedy była na jednym z wykładów, jeden drugim, widziałem, jak jej twarz promienieje, wiecie, bo to zauważycie, jak siedzi ktoś i widzicie, jak odbiera Ewangelię, to widać, jak ta osoba promienieje. I kiedy pastor Sam Braga zaapelował o oddanie serca Jezusowi, ona powstała, wyszła do przodu. Ale kiedy zaapelował, żeby postanowiła się ochrzcić, ona nie wstała, nie podeszła, ale poprosiła o spotkanie. A więc poszliśmy do niej do domu, była córka, była jeszcze jedna osoba tam. I pastor się pyta, słuchaj, a co cię wstrzymuje, aby podjąć tę decyzję? A on mówi, ale to jest za poważna decyzja, ja nie mogę tak. Ale wtedy sam mówi, słuchaj, ale decyzja chrztu to jest jedna rzecz, a chrzest to jest druga rzecz. Podjąć decyzję chrztu ty możesz dzisiaj, a ten chrzest nastąpi za jakiś czas. To jest tak jak ze ślubem, wiecie. Wy się zaręczacie, ale ślub nie jest na drugi dzień, chyba że w Las Vegas. Mówi, ale to trwa czas jakiś, prawda? Dopiero po jakimś czasie musisz przyjąć pewne nauki, musisz się uświadomić, musisz to zrobić świadomie, pewnie, że ty chcesz to zrobić. Nikt cię nie ma prawa zmuszać do tego. On mówi, no jak tak? A więc jesteś gotowa przyjąć Jezusa Chrystusa i ochrzcić się? Mówi, tak, ale w odpowiednim czasie. A więc chwała Panu. Kochani, jest to okres kilku tygodni tej przemiany, która nastąpiła od tego, że po prostu nie chciała w ogóle słyszeć o Jezusie, a ona dzisiaj wstaje i mówi, ona chce być ochrzczona. Kiedy modliliśmy się na zakończenie tego spotkania, ona mówi, że przeżyła coś niesamowitego. Mówi, oblał ją taki pot, jak nigdy w życiu tego czegoś takiego nie doświadczyła. Radowała się, była tak uradowana, taka była zrelaksowana, że kiedy przyszliśmy wieczorem, kiedy mieliśmy wykład, kiedy apelował kolejny raz na temat oddania serca Jezusowi i podejścia do przodu na temat chrztu, ona była w gronie 8 osób, które wyszły w tym momencie do chrztu w Gdyni. Kiedy odwiedziliśmy inną osobę, prawda, byłego adwentysty, który, prawda, odszedł z kościoła, który poszedł w świat, jak to się mówi, wiecie, jak to mówią po Polsce, po bandzie poszedł, wiecie. Dziewczyny, wino i śpiew. Alkohol, papierosy, narkotyki. Miał synka, ma synka właściwie, nie wiem ile on ma, 7-8 lat. Kiedy przyszedł raz i drugi raz na wykład, kiedy serce jego zostało pobudzone do Ewangelii, poprosił, abyśmy przyszli do niego, aby się modlić z nim. Wiecie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać, dlaczego nas poprosił, on powiedział, że to, co on przeżył podczas tych wykładów, które był świadkiem, stało się z nim coś niesamowitego. Dlatego postanowił oddać serce Jezusowi na nowo. On od przedwczoraj już nie pali, on przedwczoraj już nie pije, on absolutnie jest innym człowiekiem. On chce być teraz dobrym mężem i ojcem. Wiecie, wspólnie razem modliliśmy się, wspólnie razem żeśmy płakali, wspólnie razem żeśmy się radowali, dlatego że jedna kolejna owca wróciła do stada. Jest to niesamowite, kiedy widzimy właśnie takie owoce działania Ducha Świętego. I tak, kochani, moglibyśmy mówić na temat takich nawróceń dziesiątki. Kiedy, prawda, byliśmy w Jeleniej Górze swego czasu, po jakimś czasie Sam dostał e-mail. Czy pamiętasz mnie, pastorze? Nazywam się Sylwia. Przyszedłam, aby posłuchać języka angielskiego, bo chciałam się podszkolić. I dzisiaj jestem w kościele. Ale nie tylko ja, ale mój wtedy boyfriend, w tej chwili jest jej mąż, ale również moja mama. Kiedy myśmy przyszli do ich domu, aby, prawda, rozmawiać z jej mamą i tatą, dlatego że brali lekcje biblijne przygotowujące do chrztu. I zatrzymali się na sobotnim temacie, bo dalej nie poszli do przodu. Ona nie chciała w ogóle rozmawiać z nami. Ona, dla niej temat w ogóle religii był absolutnie obcy. Ale kiedy mama ją namówiła, żeby przyszła, prawda, na wykład, aby posłuchać angielskiego, ona przyszła. Wiecie, kiedy pastor zaapelował o oddanie serca Jezusowi, ona pierwsza wyskoczyła, ta Sylwia, do przodu i przepłakała cały apel na przodzie. A dzisiaj efektem tego nawrócenia jest dwie następne osoby. To jest jej chłopak, który został mężem, a także jej mama. Co wy wiecie na to, kochani? Jest to niesamowite, kiedy widzimy takie apele, kiedy widzimy takie zachowanie, a w tym samym czasie podchodzi do mnie jedna osoba i mówi, bracie, Zygmuncie, mówi, my chcemy być ochrzczeni. Ja mówię, pięknie, chwała Panu, na to czekamy. To jest właśnie ta zapłata naszej pracy, którą mamy. A ja mówię, ale słuchaj, ale to my nie przyszliśmy tu chrzcić. To musisz się zgłosić tutaj do lokalnego braci kościoła, żeby oni zdecydowali, bo my was nie znamy. Ja mówię, ty przychodziłaś tu na wykłady i on, i ona. Ja mówię, ale ja nie wiem, czy jesteś gotowa do chrztu. Ja mówię, to jest bardzo poważna decyzja, ty musisz być przygotowana, zdecydować. Ależ kochany, my tu 10 lat chodzimy. Ja mówię, dobrze, ja nie wiem o tym. Ja mówię, jeśli to potwierdzi starszy zboru i tak dalej, wtedy my możemy absolutnie z radością ochrzcimy was. Wiecie, ja tak pożegnałem się z nimi, ale wieczorem dzwoni do mnie starszy kierownik misyjny, siostra właściwie, i mówi, słuchaj, Zygmunt, wiesz co, mówi, my znamy ich. Tak, tak, oni 10 lat chodzą. Myśmy robili wszystko, aby ich zmusić, albo nie powiem zmusić, zdopingować, żeby ochrzcili się. Co się z nim stało, z nią stało szczególnie, że ona chce dzisiaj się ochrzcić? Ja nie wiem. Ja mówię, ja też nie wiem, ale wiem, że Duch Święty działa. Ja mówię, jeśli mówisz tak, że oni są gotowi, praise the Lord, chwała Panu, będziemy ich chrzcili. Kochani, on i ona zostali ochrzczeni. Ona pierwszy raz została ochrzczona, a on ponowił swój chrzest, dlatego że po prostu zaniedbał pewne sprawy i chciał się na nowo ochrzcić, kochani. Tak wygląda, że tak powiem, praca Ducha Świętego. W tym czasie, w tym momencie, kiedy myśmy byli w Wielkiej Górze, 9 osób się zgłosiło do chrztu. Ale kochani, ta praca nie kończy się tylko w tym momencie, kiedy my odjeżdżamy i koniec. Właściwie w tym roku, na początku dzwoni do mnie siostra z Polski i mówi, wiesz, mówi, czy pamiętasz rodzinę Nieradków? My tu mamy rodzinę Nieradków, prawda, na sali. Wyobraźcie sobie, kochani, na te wykłady przychodziła wnuczka brata Nieradki na nasze wykłady, wiecie. Cała rodzina dziś jest poza kościołem, prócz babci, która jeszcze żyje. Wyobraźcie sobie, kochani, siostra mi mówi, wiesz co, mówi, że wnuczka siostry Nieradkowej postanowiła się ochrzcić. Dlatego, że słuchała i słuchała i słuchała wykładów, które myśmy mieli w Wielkiej Górze i na wskutek Ewangelii postanowiła się ochrzcić. Wiecie, kiedy w tym roku pastor Braga pojechał już beze mnie, bo ja musiałem wracać do Australii, on pojechał, aby odwiedzić zbór w Wielkiej Górze, ta wnuczka przyszła, aby podziękować pastorowi za poselstwo, które on przekazywał 3 lata temu w Wielkiej Górze. Ale sama nie przyszła, kochani. Przyszedł Jurek, przyszła siostra jego, przyszła cała rodzina, całe auto przyjechało, ludzi, którzy, prawda, towarzyszyli tej wnuczce, aby być na tym nabożeństwie. W Wielkiej Górze, kiedy pastor Braga miał tam spotkanie, był pełen kościół, kochani. I wiecie, co postanowili? Postanowili, że będą zbierać fundusze, ażebyśmy znowu przyjechali do Wielkiej Góry. Bo ja im powiedziałem, wy dzisiaj musicie coś zrobić ze swojej strony, bo myśmy zrobili tyle, że więcej nie będziemy robić. Ale kochani, stamtąd pojechaliśmy do Torunia. W Toruniu jest mała grupa, jest mały kościół. Jeśli można prosić, bracie, następne slajdy, tam kilka jest slajdów, może pokażemy Toruń. Wiecie, przyjechaliśmy do Torunia, tam jest mały kościół, 35 osób jest członków. Piękny kościół, którego Australia zresztą sponsorowała i wybudowała praktycznie. Przychodziło, wiecie, może powiem inaczej, została zrobiona praca taka, że w autobusach, w tramwajach, w telewizji kablowej były ogłoszenia bardzo mocno tydzień czasu przed naszymi wykładami publikowane. Ale na wykłady przyszło zaledwie 7 osób i to przyszły osoby, które były, to jest właśnie, to jest skoczów, jest, to już jest skoczów, Wiecie, przyszły osoby, które już były zapoznane z Ewangelią i kilka osób, które nie były absolutnie obeznane. Ale powiem wam, że z tych 7 osób, które przychodziły na nasze wykłady, 6 postanowiły, że się ochrzczą. Jeden brat, który był w Gdyni, który postanowił się ochrzcić, prawda, przyjechał do Torunia, ażeby poprosić swojego ojca, żeby koniecznie był na tych wykładach. A jego ojciec, to znaczy dziadkowie tego chłopaka, Szymona, byli adwentystami, są adwentystami. Ale syn i wnuczek nie. Kochani, wnuczek postanowił się ochrzcić w Gdyni i przyjechał do Torunia, ażeby ojca przyprowadzić na wykłady. I ojciec również postanowił się ochrzcić w Toruniu. Kochani, jeśli powiem tak, że osiągnęliśmy największy procentowy sukces w Toruniu, to bym się w ogóle nie pomylił. Tylko chwała Panu byłaby większa, gdyby na tym miejscu było 700 osób czy 1000 osób, niż tylko 7 osób, które były obecne. Bo z tych 7, praktycznie 7 postanowiło się ochrzcić. Niesamowite, kochani. Kiedy pastor sam rozmawiali z pewną jedną panią, która okazała się, że nie jest naszym członkiem, a pastor sam myślał, że jest członkiem naszym, bo pytała się o pewne rady związane z depresją, z poczuciem winy, która nosiła w sobie i tak dalej, i tak dalej. Kiedy pastor sam bardzo jej przejrzyście i konkretnie wyjaśniał, że musi to złożyć na ramiona Boga, Jezusa Chrystusa i zapomnieć o tym, przebaczyć. Wiecie, kiedy ostatnią sobotę apelował o podjęcie chrztu, decyzji chrztu, ta osoba wyszła do przodu. Ale kiedy zanim ona wyszła do przodu, kiedy ja obserwowałem ją, wiecie, kiedy siedziała w ostatnim rzędzie, ona promieniowała cała. Wiecie, tak jak te lampy, które tutaj są na ścianie. Ona tak promieniowała swoją twarzą, ona tak przyjmowała, ona tak się radowała poselstwem, które słyszy. Kochani, i wszędzie tam, gdzie jest głoszona Ewangelia, w podobny sposób tak ludzie reagują. Kochani, dlaczego? Dlaczego ludzie tak reagują? Ja bym wam jeszcze mógł mówić wiele, ale czas musimy kończyć. Kochani, chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz. Ludzie dzisiaj są spragnieni widzieć prawdziwy charakter Boga. Nie tylko widzieć charakter Boga w Słowie Bożym, właściwy charakter Boga, którego szatan absolutnie zniekształcił, zniszczył, sprofanował, ale chce również widzieć ten charakter Boga w nas, w każdym z nas tutaj, w naszym byciu ze sobą, w naszym uśmiechu, w naszym postępowaniu, w tym wszystkim, co my robimy w domu i poza, w sąsiedztwie, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy. Ludzie muszą widzieć, że ty jesteś nosicielem światła. Tak jak kiedyś szatan był nosicielem światła, będąc w niebie, tak Bóg nas upoważnił, abyśmy my dzisiaj robili to, co obowiązkiem było szatana, kiedy był tą gwiazdą poranną, kiedy roznosił świadomość o prawdziwym charakterze Bożym po całym wszechświecie. Dzisiaj Bóg nas powołuje, każdego z nas, abyśmy my właściwie reprezentowali Jego imię na świecie. Kiedy te proste słowa Ewangelii, które Sam przekazuje o prawdziwym charakterze Bożym, o Jego miłości, o Jego dobroci, o tym, co ci więźniowie doświadczyli, słuchając tego poselstwa, my dzisiaj będąc, jak mówimy, na wolności, bo nikt z nas nie jest wolny, powiem wam szczerze, powinniśmy odbijać właśnie i pokazywać właściwy charakter Boga. I nie mówić wielkiej teologii, kochani. Nie mówić o 2000 wieczorach i porankach, o prostach, które są zagmatwane i wiecie, i niejasne dla wielu. Ale mówić o tym, co uczynił Bóg dla ciebie i dla mnie. Co doświadczasz, jaką radość masz, że Jezus Chrystus oddał za ciebie życie. To, co my dzisiaj studiujemy w Słowie Bożym, w lekcji Szkoły Sobotniej, to, co my dzisiaj przeżywamy z tą świadomość, jaką mamy, że Jezus Chrystus jest twoim i moim Zbawicielem, najwyższym kapłanem, sędzią, Zbawicielem, jest najistotniejszą rzeczą w dzisiejszym świecie. Nie to, że jest tysiące różnych osób, które są pośrednikami między Bogiem a człowiekiem. Nie. Chrystus Pan mówi, jest jedna osoba, to jest Jezus Chrystus między Bogiem a człowiekiem. Nie ma innego pośrednictwa między człowiekiem a Bogiem. I to, jeżeli uświadomimy sobie i ludziom i będziemy głosić to z radością, nie z groźbą, nie ze strachami, nie oskarżając innych o to, że oni to czy tamto źle robią, ale pokazując im prawdziwy charakter Boży, zbliżymy ich do Ewangelii i pokażemy im piękno Ewangelii Jezusa Chrystusa. I to jest wielką radością, kochani, kiedy widzimy, kiedy ludzie właśnie w ten sposób reagują. Ja powiem wam, kochani, że to, co przeżywamy każdego razu, gdziekolwiek jesteśmy, kiedy widzimy reakcję ludzi, kiedy widzimy, jak Duch Święty pracuje na sercach tych ludzi, jest największą zapłatą dla tych, którzy głoszą Ewangelię. I powiem wam tak, kochani, kiedy zbór w Toruniu, tych kilka osób postanowiło pomóc prawda, finansowo pastorowi Bradze, wiecie, w jego wydatkach, bo wiecie, w tej chwili on mieszka kątem u teściów. Złożono specjalny dar dla niego. Trochę byłem upset, że tak powiem. Dlatego, że na mojej głowie są wszystkie wydatki, a oni mu dają dar. Jak to wygląda, nie? Wiecie, ile mu dali, jaki dar złożyli? Zbór toruński? Jak myślicie, ile mogli zebrać 35 osób w zborze w Toruniu? No, proszę bardzo. 1000? Kto da więcej? Proszę bardzo. Bracie Zatku, ile byś myślał? No. Powiem wam krótko. 7000 złożyli. Ja mówię, wow, skąd byście to wzięli? Kochani, to robi radość z poselstwa, którego słyszą. To robi, prawda, chęć pomocy i głodu. Powiem więcej, kochani. Kiedy byliśmy w Skoczowie, to ja powiedziałem starszemu zboru, bracie Raymond, wiesz co, mówię, wyście już złożyli dwa razy dary. Dwa razy, żeście pokryli koszty podróży prawie dla Sema. Dosyć. Wyście zrobili teraz masę pracy wokół kościoła, wydaliście wszystkie pieniądze. Nie apeluj absolutnie, nie chcę słyszeć żadnych nic o pieniądzach. A on mówi, dobrze, ja mówię, przyjdzie czas, że będę was potrzebował, to poproszę. I wyobraźcie sobie, na zakończenie podchodzi do mnie jeden brat z tego zboru i mówi do mnie, mówi, proszę, tu masz na następną misję. Ja wiem, co tam jest. Pieniądze. Ja mówię, na pewno? A wiem, że to jest człowiek, któremu się za dobrze nie powodzi. Ja mówię, on mówi, tak, jestem pewien. Użyjecie to na następnej misji. Otwieram, wiecie, to zawiniątko, bo było tak ładnie to zrobione. A tam jest 2000 zł. 2000 zł jedna osoba mi dała, prawda? I to człowiek młody z młodą rodziną. Ja mówię, wow. Pytam się starszego zboru, mówię, słuchaj, czy ty zdajesz sobie sprawę, co się stało? A inna osoba do mnie mówi, słuchaj, dlaczego byście nie zbierali darów? My chcieliśmy was wspomóc, chcemy, ażebyście głosili dalej tę Ewangelię. Bo ja powiedziałem im, słuchajcie, w przyszłym roku my nie przyjedziemy do Skoczowa, bo mamy gdzie indziej plany. Jeśli chodzi o plany, to powiem wam, że mamy plany. Ale żeby szatan się nie cieszył i żeby nie zapeszyć, to nie będę mówił na razie o tych planach. Ale są ogromne plany, dlatego też powiedziałem pastorowi Jankowskiemu, który chce, ażebyśmy koniecznie przyjechali do Bydgoszczy, tam skąd on pochodzi, tam gdzie jego zbór jest. Powiedziałem, kochany, jeżeli mamy przyjechać, jeżeli mamy działać, to my musimy działać to, że tak powiem, w sprzęgnięciu się z pastorami, z zborami, z ludźmi, którzy są odpowiedzialni, żeby ta praca miała efekt wymierny. Dlatego, że my zbyt wiele poświęcamy, zbyt wiele dajemy, żeby zastać zbór nieprzygotowany i pole nieprzygotowane do zasiania. Dlatego, kochani, jest największą prośbą, największą potrzebą, powiedziałbym. I ja to czułem, i my to czuliśmy i czujemy zawsze, kiedy zbór się modli za te sprawy. Powiem więcej, kochany, kiedyśmy przyjechali do Torunia, dzwoniłem do pastora Raymonda, pytam się, jak są przygotowania tam właśnie w Skoczowie. A on powiedział, słuchaj, my dzisiaj w 5 miejscach od 2 tygodni codziennie spotykamy się o 7 wieczór i modlimy się. Wokół Skoczowa w 5 miejscach, w różnych grupach modlono się. I Raymond do mnie powiedział, mówi, słuchaj, wiesz co, mówi, byłem zaskoczony, jak wielka frekwencja tych, którzy modlili się, obecnych było na tych spotkaniach. Jest ogromna różnica, kochani, między ludźmi, między zborem, który się modli, a który się nie modli. Na tym zgromadzeniu, na każdym jednym z nich było co najmniej 200 osób. Co najmniej 30 osób było z zewnątrz. Na tym ostatnim spotkaniu w Skoczowie było 245 osób, z tego 37 osób z zewnątrz. Kochani, w Gdyni było mniej, w Skoczowie było jeszcze mniej, ale efekt i niewymierne, że tak powiem, wiecie, no nie sukces, tylko owoce pracy tej, my nigdy nie zobaczymy dzisiaj. My kiedyś zobaczymy i będziemy ciągle słyszeć o ludziach takich czy innych. Na zakończenie chciałem tylko jeszcze, kochani, jedną rzecz dodać, bo już naprawdę trzeba kończyć. Kiedy wspominałem wam kiedyś na temat brata, którego namaszczaliśmy w Gdyni w zeszłym roku, brat Krzysztof, przyjechał na wózku inwalidzkim, prawda, do Gdańska i prosił o namaszczenie. I kiedyśmy pojechali do Gdyni, aby go namaścić, 2 tygodnie po tym namaszczeniu został ochrzczony w Gdańsku. Z wózka go wniesiono do chrzcielnicy. Po kilku miesiącach dostałem informację, że brat Krzysztof jest dzisiaj w Bremen, w Niemczech i się dobrze ma. Jak dobrze, pytam się. On mówi, jeździ na rowerze. Ja wiem, co? Mówi, to ja ci wyślę fotografię. No i rzeczywiście wysłał mi na mój e-mail fotografię. Kiedy rozmawiałem z nim, mówi, słuchaj, ja już pracuję. Ja wiem, co? Ja już pracuję i teraz chcę zmienić pracę, bo ta praca mi już nie odpowiada, chcę lepszą pracę zmienić. A dzisiaj jeżdżę już 30 km dziennie rowerem. A lekarz mi wystawił certyfikat, wiecie, świadectwo, że jestem kompletnie zdrowy i mogę absolutnie wracać na full time do pracy. Kiedy zapytałem go wcześniej, słuchaj, Krzysztof, a jakich lekarstw żeś użył? Co oni ci dają, że tak wyzdrowiałeś? A on mówi, zapomniałeś, żeście mnie namaszczali? Wiecie, głupio mi się zrobiło i wstyd. Dlatego, że Bóg może robić wielkie rzeczy, jeżeli tylko my uwierzymy. I powiem wam, że tych cudów doświadczamy każdego dnia. A na zakończenie jeszcze powiem jedną rzecz, kochani. Kiedy byliśmy w Bielsku-Białym w zeszłym roku, namaściliśmy kolejną osobę, która miała raka. Pochodzi z Jeleniej Góry. Jest to siostra brata Jaksza, Ewa. Kiedy byliśmy w tym roku właśnie w Skoczowie i odwiedziliśmy, prawda, Bielsko-Białe, ja pytam się, jak twoja siostra, Zygmunt? A on mówi, słuchaj, mówi, ona jest kompletnie zdrowa. Lekarze dziwią się i mówią, ona już powinna nie żyć. My nie wiemy, co się stało. Mówi, zrobiliśmy co w mojej naszej mocy, mówi, ale ona wyzdrowiała kompletnie, nie ma śladu choroby. Co my powiem na to? Chwała Panu. Amen. Wiecie, jest to niesamowite, kiedy doświadczamy, kiedy jesteśmy świadkami takich rzeczy i dotykamy, i rzeczywiście dotyku Bożego. Zachodzi pytanie tylko takie, dlaczego nie wszędzie, nie zawsze? Dlaczego? Dlaczego się dzieje, że Bóg nie uzdrawia wiele chorych? A powiem wam, że przeżyliśmy też i szok pewien, kiedy byliśmy w Gdyni. Nad naszą kaplicą mieszka pewna rodzina, która ma dziecko, 16 lat, dziewczynkę. Ta dziewczynka już jest, prawda, na takim, wiecie, etapie raka bardzo zaawansowanego. I kiedy my przyszliśmy, aby się z nią modlić, aby prosić Boga o uzdrowienie, aby po prostu namaścić ją, wiecie, co ona zrobiła? Powiedziała, ja sobie nie życzę. Ja nie chcę. Pastor pyta się, dlaczego? Gdyby Bóg był, to by nie dopuścił do tego. Jakby chciał, to by mnie już dawno uzdrowił. Ja nie chcę. Na wózku w inwalidzkim ona była, wyjechała do drugiego pokoju. Kiedybyśmy poszli za nią do tego pokoju za chwilę, rozmawiając, ona za chwilę wyjechała do drugiego pokoju. Po prostu uciekła, nie chciała słuchać. Pytanie, kochani, dlaczego w takim młodym wieku taka dziewczynka, która powinna uchwycić się Boga, jak ten tonący brzytwy, ona mówi, że ona nie chce znać Boga. Kochani, moja prośba jest taka. Mamy ogromną potrzebę, konieczność, aby się modlić za tą dziewczynką, ażeby dał jej Bóg, aby Duch Święty ją, że tak powiem, przeobraził, żeby ona poczuła potrzebę wołania do Boga. Następna prośba to jest ta, ażebyśmy modlili się za tych więźniów, które są tam w więzieniu, to są nasi bracia już. Bo tam jest pewna już grupa ludzi, którzy chce nazywać się naszymi braćmi. Oni się czują już członkami naszego Kościoła, tak jak to określił, prawda, Robert. Kochani, jest ogromna potrzeba, ażebyśmy ich wspomagali w modlitwie. Tu będzie wystawiona kartka, która będzie, prawda, na stole. Nie ma jej jeszcze dzisiaj, ale w przyszłym tygodniu będzie wystawiona. Chciałbym, żebyście się wszyscy podpisali pod tą kartką. Wpisali swoje imię, nazwisko, ażebyśmy wysłali tym braciom w więzieniu, że o nich pamiętamy, że jesteśmy z nimi. Pamiętajcie, że oni się czują naprawdę opuszczeni, kiedy wracają do swoich sal. Jeżeli nie mają Słowa Bożego, jeżeli nie czytają, jeżeli nie mają możliwości przebywania, są naprawdę samotni. Dlatego, kochani, jest moja ogromna prośba, abyśmy nie zapominali o naszych braciach, którzy są tu, o naszej misji, która jest tu, i o tych potrzebach, które są na miejscu, ale żebyśmy pamiętali o tej globalnej misji, która dzisiaj jest prowadzona na całym świecie, a którą pastor Wilson, Ted Wilson, rozpoczął i przekazał, mało tego, prowadzi ją sam. W Nowym Jorku prowadził całą misję przez 3 tygodnie, prawda, gdzie było dziesiątki, setki ludzi przychodziło na te spotkania. Pastor, który jest przewodniczącym kościoła, potrafił zorganizować się i poświęcić swój czas, aby to czynić. I zachęca nas, każdego z nas, że jest dla każdego z nas miejsce w misji Bożego Kościoła. Dlatego, kochani, pierwszą rzeczą to jest modlitwa. Następna rzecz, wasze dary. A następna rzecz, wasz udział, gdziekolwiek jest to możliwe. A jest tych możliwości wiele, tylko trzeba się rozglądać. I niech Pan nam dopomoże, abyśmy znaleźli się kiedyś, jak czytaliśmy na początku, w 21 rozdziale Księgi Objawienia, w tym wielkim tłumie, gdzie będzie nowa ziemia i nowe niebo, gdzie nie będzie już tych rzeczy, które są udziałem naszego życia, gdzie nie będzie już bólu, gdzie nie będzie śmierci, gdzie nie będzie wielu rzeczy, które są udziałem dzisiaj. A żeby się radować już wiecznością i będziemy mogli przebywać z naszym Jezusem na zawsze. I gdzie będziemy mogli oglądać tych wszystkich, którzy dzięki nie naszej pracy, ale działań Ducha Świętego i poprzez użycie naszych możliwości i zdolności znaleźli się i są razem z nami w niebie. Tego sobie życzę, a również i wam każdemu z osobna. Amen.